Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Kościół nie jest schronieniem dla smutnych ludzi. Kościół to dom radości, powiedział ojciec święty Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański. Papież nawiązał do obchodzonej trzeciej niedzieli Adwentu, nazywanej Gaudate, Niedzielą Radości. Kościół jak matka zachęca nas do ufnego kontynuowania podróży duchowej, byśmy mogli z odnowioną radością obchodzić święta Bożego Narodzenia, powiedział ojciec święty. Przypomniał, że orędzie chrześcijańskie jest nazywane Ewangelią, to znaczy dobrą nowiną, głoszeniem radości całemu ludowi. Papież zwrócił uwagę, że radość ewangeliczna nie jest jakąkolwiek. Znajduje swoją rację w świadomości, że jesteśmy przyjęci i kochani przez Boga. Ojciec Święty, nawiązując do słów proroka Izajasza, mówił, że Bóg przychodzi, aby nas zbawić i ratuje zwłaszcza zagubionych w sercu. Jego przyjście do nas umacnia, daje siłę, dodaje odwagi, radości i sprawia, że kwitnie pustynia i step. Papież dodał, że nie wolno nam być słabymi i chwiejnymi w obliczu trudności. Podkreślił, że prawdziwa radość obecna jest również w chwili próby, także w cierpieniu, bo nie jest powierzchowna, ale sięga do głębi osoby, która powierza się Bogu i Jemu ufa.
Radość chrześcijańska, podobnie jak nadzieja, ma swój fundament w jedności Bogu, w pewności, że On zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Prorok Izajasz napomina tych, którzy zagubili drogę i są małoduszni, nie mogą zawierzyć Bożej wierności. Zbawienie bowiem nie opóźnia się i Pan przybędzie do ich życia. Ci, którzy spotkali Jezusa na swojej drodze, doświadczają w sercu spokoju i radości, których nic i nikt nie może ich pozbawić. Naszą radością jest Chrystus, Jego wierna i niewyczerpana miłość. Dlatego, kiedy chrześcijanin staje się smutny, to znaczy, że oddalił się od Jezusa. Jednak wtedy nie trzeba zostawić Go samego. Musimy modlić się za Niego i pozwolić Mu poczuć ciepło wspólnoty.
Na zakończenie, wzywając imienia Maryi, Panny, papież powiedział: niech ona pomaga nam żyć radością Ewangelii w domu, w pracy, w parafii, w każdym środowisku, radością wewnętrzną, pełną zadziwienia i czułości. Taką radością, której doświadcza mama, kiedy patrzy na swoje nowonarodzone dziecko i czuje, że jest to dar od Boga, cud, za który można tylko dziękować. Po modlitwie Anioł Pański ojciec święty pozdrowił dzieci z Rzymu, które tradycyjnie już przybyły na poświęcenie figurek Dzieciątka Jezus, Bambinelli, zorganizowane przez Centrum Oratoriów Rzymskich. Figurki trafią potem do żłobków.
Cari bambini,
drogie dzieci, kiedy będziecie się modlić przed waszą szopką, pamiętajcie również o mnie, jak ja będę pamiętał o was. Dziękuję wam i życzę radosnych świąt.
Warto przypomnieć, że już w najbliższy wtorek ojciec święty Franciszek będzie obchodził swoje 77. urodziny. Do Polski dotarło betlejemskie światło pokoju. W tym roku akcja odbywa się pod hasłem Wyjdź z cienia, pokaż dobro. W niedzielę światło otrzymały chówce harcerskie w całej Polsce. Każdy może odpalić własną świecę od światła pokoju i zanieść ją dalej do swojego domu, szkoły czy pracy. Na dwa dni przed Wigilią Bożego Narodzenia harcerze wielu miast wyjdą z betlejemskim światłem pokoju do centralnych punktów swoich miejscowości, by rozdawać je innym. Betlejemskie światło pokoju jest symbolem wzajemnego zrozumienia ludzi i narodów, nadziei na życie bez konfliktów i waśni. W Polsce obecne jest już po raz 23. Może dojść do kolejnej ekshumacji ciała z grobu świętej pamięci Anny Walentynowicz. Janusz Walentynowicz, syn legendy Solidarności, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, zapowiada kolejne wnioski prawne. Prokuratura odmówiła dalszych wyjaśnień w sprawie wątpliwości rodziny co do tożsamości pochowanego ciała w grobie na jednym z gdańskich cmentarzy. Ekshumacja miałaby na celu pobranie próbek i przeprowadzenia kolejnych badań DNA. Syn świętej pamięci Anny Walentynowicz podkreśla, że prokuratura od początku wiedziała o wątpliwościach rodziny. Janusz Walentynowicz powiedział, że dopiero po roku od drugiego pochówku i ekshumacji otrzymał dokumentację medyczną.
Po ekshumacji i po sekcjach zwłok myśmy z synem jedynie przyjęli do wiadomości informacje prokuratury o badaniach DNA, co nie jest jednoznaczne z tym, że my się z nią zgadzamy. Dlatego, że było wielokrotnie mówione o tym, że osoba leżąca na stole sekcyjnym, ani jedna, ani druga, nie odpowiada tym cechom, które ja widziałem w Moskwie, które znam ja, zna mój syn. Mówimy tutaj o bliznach pooperacyjnych, które babcia za życia miała robione i dlatego też nie pasuje nam to wszystko.
Janusz Walentynowicz dodaje, że jeżeli już nie będzie żadnych innych możliwości zweryfikowania tego, co wiemy, to wtedy będzie trzeba pomyśleć o ponownej ekshumacji.
Jest to już taka absolutna, ostateczna konieczność, bo ja się doskonale zdaję sprawę z tego, że jeżeli to ciało zostanie wykopane, to trzeba je będzie komuś przypisać, tak? A jeżeli się komuś przypisze, to znaczy, że u tego kogoś w grobie spoczywa ktoś inny. I tutaj jest kolejna rodzina, która będzie przeżywała po raz kolejny traumę związaną z tragedią. Dlatego wstrzymuję się z tym, bo zupełnie nie wiem, jak to zrobić. Dlatego, że mam potężny dylemat moralny, bo ja się zdaję sprawę, z czym to się wiąże.
Przypomnijmy, w 2012 roku prokuratorzy wojskowi przeprowadzili ekshumację dwóch ofiar katastrofy smoleńskiej. Jedną z nich była Anna Walentynowicz, drugą Teresa Walewska-Przyjałkowska. Powodem ekshumacji były wątpliwości, czy ciała te nie zostały zamienione. Jak poinformowała prokuratura, tak się rzeczywiście stało. Fundacja PRO, Prawo do Życia, organizuje szkolenia dla osób, które nie popierają tzw. aborcji, czyli zabijania dzieci nienarodzonych. Akcja ma na celu edukować ludzi, w jaki sposób skutecznie propagować prawo do życia. Zapisy na kurs trwają do 18 grudnia, a spotkanie rozpocznie się 21 grudnia bieżącego roku w diecezji elbląskiej. Jednym z poruszanych zagadnień będzie niezwykle szkodliwa ideologia gender, która niszczy rodziny. Jak mówi Wojciech Ciok, jeden z organizatorów kursu, jest to ideologia, która dopuszcza zabijanie dzieci.
Ideologia gender jest zwolennikiem aborcji, bo my jako Fundacja Pro Prawo do Życia z tym się nie zgadzamy i też chcemy w tym kierunku pójść i też o tym mówić. Nasze plakaty pokazują prawdę. Przekaz jest dosyć silny, ale to o tym trzeba rozmawiać. Jeżeli będzie nas więcej, to jest większa możliwość działania. I te kursy właśnie mają to na celu, żeby można było być silniejszym przekazem dla pozostałych.
Tego typu szkolenia odbywają się praktycznie co miesiąc w różnych regionach Polski. Kurs poprowadzi m.in. Mariusz Dzierżawski z Fundacji PRO Prawo do Życia. Przypomnijmy też, że w bieżącym roku fundacja ta zbierała podpisy pod projektem ustawy aborcyjnej zakazującej aborcji eugenicznej. Konsultacje Unii Europejskiej z Kijowem na temat umowy stowarzyszeniowej zostały wstrzymane. Tymczasem władze Ukrainy wciąż chcą prowadzić rozmowy o podpisaniu umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, powiedział rzecznik premiera Mykoły Azarowa Witalij Łukjanienko. W reakcji na oświadczenie komisarza Unii Europejskiej do spraw rozszerzenia o wstrzymaniu konsultacji z Kijowem. Rzecznik szefa rządu ukraińskiego oznajmił, że władze w Kijowie będą rozpatrywały wyłącznie oficjalne oświadczenia przedstawicieli Unii w sprawie umowy stowarzyszeniowej i zaznaczył, że drzwi do stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską nadal pozostają otwarte. Wcześniej komisarz Unii Europejskiej napisał, że słowa i działania władz Ukrainy odnośnie umowy stowarzyszeniowej są sprzeczne i że konsultacje z Kijowem na temat umowy zostały wstrzymane. Poseł Krzysztof Szczerski zwraca uwagę, że w sprawach Ukrainy najważniejszy jest czas. W tym kontekście przypomina o tym, że w najbliższy wtorek prezydent Wiktor Janukowycz jedzie do Moskwy.
Teraz pytanie jest tylko takie, czy jedzie do Moskwy tylko po to, żeby podpisać jakąś tymczasową kolejną umowę gospodarczą z Rosją, która mu pozwoli przetrwać zimę po niższych cenach gazu, czy już wtedy, najbliższy wtorek, podpisze w Moskwie Unię Celną? I czy tak na razie cała ta opowieść o tym, iż cały czas chce podpisać umowę z Unią Europejską, że cały czas negocjuje, to jest wyłącznie taktyka na przetrzymanie Majdanu, przetrzymanie informacji o tym, że zamierza we wtorek podpisać umowę celną z Rosją, po prostu chce łagodzić jak gdyby nastroje społeczne do tego wtorku, czy jest to rzeczywiście realna deklaracja, że cały czas jest otwarte na rozmowy z Unią Europejską i czy z drugiej strony także Unia Europejska w tych rozmowach prezentuje cokolwiek nowego wobec Ukrainy, takiego, co by mogło odwieść od bliższego jeszcze związku Ukrainy z Rosją.
Poseł Krzysztof Szczerski akcentuje, że jeśli się okaże, że wtorkowa wizyta Janukowycza w Moskwie nie jest ostateczna, wówczas ta informacja da nam gwarancję, że Ukraina może jeszcze podpisać umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską.
Tak naprawdę to są najbliższe kilka dni, 2-3 dni najbliższe, to będą dni rozstrzygające dla Ukrainy. Jeśli się okaże, że ta wizyta moskiewska we wtorek to nie jest wizyta jeszcze ostateczna, to tak naprawdę dopiero ta informacja daje nam gwarancję, że rzeczywiście Ukraina wciąż jeszcze może podpisać umowę z Unią Europejską, wciąż jeszcze ten scenariusz dla nas korzystny, czyli Ukraina stowarzyszona z Unią Europejską jest możliwy. Więc tak naprawdę patrzmy dobrze na wydarzenia, patrzmy na dynamikę, bo bardzo wiele jest takich sytuacji jak dzisiaj pewnej gry pozorów, więc trzeba być bardzo czujnym, patrzy, co się będzie działo, dlatego że, jak powiedziałem, najbliższe 48 godzin to będą godziny rozstrzygające dla Ukrainy, dla relacji polsko-ukraińskich, europejsko-ukraińskich i rosyjsko-ukraińskich, więc rzecz jest naprawdę bardzo dynamiczna.
Tymczasem z protestującymi w niedzielę na Majdanie Niepodległości w Kijowie solidaryzowali się gdańszczanie. Na Gdańskim Placu Solidarności zorganizowano wiec poparcia dla integracji Ukrainy z Unią Europejską oraz protestów odbywających się w Kijowie. Wśród manifestujących byli ludzie w różnym wieku, od dzieci po osoby starsze. Wielu z nich to byli mieszkańcy Gdańska pochodzący z Ukrainy i należący do Związku Ukraińców w Polsce, który był organizatorem akcji. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.